Pokój braciom i siostrom. To brat Michał trochę postawił mi wysoką poprzeczkę. No przyznam, trochę też zawstydził. Ale dobrze, przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Chciałbym może na początku jeszcze nawiązać do tego, co było mówione tu tydzień temu, o czym wspominał brat Andrzej. Też brat starał się wprowadzać nas w temat przygotowania do naszego największego święta chrześcijańskiego, do naszego święta, jakim jest pamiątka. Zwrócił uwagę na to, że powinniśmy bardziej doceniać to, co zrobił dla nas Pan Jezus. Powinniśmy lepiej zrozumieć to, co On wniósł w swoją ofiarą. Ja dzisiaj chciałbym się zastanowić na innym elemencie przygotowania, a mianowicie chciałbym dzisiaj porozmawiać o oczyszczeniu. Wiemy, że kwas, o którym tak często mówimy, on symbolizuje grzech, zło, zgnilizę, która może być szeroko rozumiana. Ona może być dotyczyć naszego ciała, różnych nałogów, naszych słabości. Może także dotyczyć naszego umysłu. Samo oczyszczenie, ono nie jest głównym celem samym w sobie, jaki stawia przed nami pamiątka. Pamiętamy, że przede wszystkim ma ona zwrócić uwagę na śmierć Pana Jezusa, także na nasz udział w cierpieniach, na nasz udział, na nasze ofiarowanie, a także ma nam przypomnieć o tych wspaniałych nadziejach, jakie są nam zapisane, jakie są nam darowane w przyszłości. Jednak tak jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w 12 rozdziale, tam jest ten cały dłuższy opis obchodzenia pamiątki, nie będę go teraz otwierał, jest mowa o oczyszczeniu jako jednym z niezbędnych warunków do tego, żeby szczerze przystąpić do tego święta. Chodziło o to, żeby w każdym domu nie było ani odrobinki rzeczy, która była zakwaszona, która powodowała fermentację i rozkład. Może wydawać nam się trochę dziwne, dlaczego kwas był taki zły. Przecież wiemy, że to ten kwas dodaje smaku wszystkim potrawom, jest w ogóle takim zaczynem, to właśnie dzięki niemu ten chleb jest i pożywny, i dodaje apetytu. Dzięki niemu też podobno jest trawienie lepsze. No i też mógłby być bardzo dobrym składnikiem zamiast przy jedzeniu baranka, zamiast tych gorzkich ziół. W sumie chodzi też o dodanie smaku. Dlaczego to jest takie istotne? Otóż oprócz tego, że jest w tym ukryty symbol, byłoby to sprzeczne także z tym, o czym Pan Bóg mówi w innych swoich słowach, między innymi w drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale i 18 wersecie, kiedy czytamy: nie ofiaruj krwi mojej rzeźnej ofiary z kwaszonym chlebem, czy też w trzeciej Mojżeszowej: żadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie. Żydzi bardzo poważnie podchodzili do tego tematu, do usuwania kwasu. Też tak, ja dużo czytałem, to wiem, że niektórzy może widzieli to na własne oczy, jak drobiazgowo, jak w każdym, to siostra Helena to mówi, że widziała, jak tam gdzieś szukali ze świeczkami chyba, tak? I Żydzi skupili się na tym, żeby już od małego uczyć dzieci, żeby zwracało uwagę na ten element. Chciałbym także zwrócić uwagę. Ostatnio czytałem taką bardzo, bardzo ciekawą rzecz, się dowiedziałem, że to oczyszczenie miało znaczenie nie tylko religijne. Cofnijmy się teraz w czasie. Mamy XIV wiek, lata około roku 1348. Żydzi są rozproszeni po praktycznie wszystkich krajach tamtejszej Europy, a Europę tą nawiedza straszliwa klęska, jaką jaką była dżuma, która też zwana była czarną śmiercią. W wyniku tej choroby ginie 25 milionów ludzi. Teraz to jest jakaś część Polski, większa, ale tylko jednego kraju. Wtedy to było 1/3 ludności Europy. To była straszna epidemia. Teraz gdyby coś takiego nastąpiło, to myślę, że wywołałoby ogromny strach, panikę wśród ludzi. To byłoby coś strasznego. I wtedy też tak samo było. Kogo oskarżono o szerzenie tej plagi? Oczywiście Żydów. I właśnie ten moment, plaga dżumy, ona stała się takim momentem kulminacyjnym do prześladowania Żydów. Oskarżono głównie Żydów hiszpańskich. Byli to bogaci Żydzi, którzy byli wpływowi, mieli wielu dłużników. Oprócz tego zauważono to, że Żydzi byli rozsiani, że ich zbory były ze sobą powiązane. Wymyślono różne teorie, powstało mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, między innymi to, że ci Żydzi rozsyłali ze swojej Hiszpanii do wszystkich tych krajów trucizny, które wrzucano do studni, do miejsc, gdzie było dużo ludzi. Ta trucizna miała zawierać takie coś jak mięso bazyliszków, pająków, żab, jaszczurek, serca chrześcijańskie, ciasta przeznaczone na hostie. No, wyobraźnia tutaj pracowała bardzo, bardzo szeroko. Do tego dodawali instrukcje, jak robić, żeby jak najwięcej chrześcijan zginęło. Dlaczego właśnie chodzi o Żydów? Po pierwsze to, że oni byli znienawidzeni. Oni byli oddzieleni od innych. To oni tworzyli oddzielne osiedla, oddzielne miasteczka. Nie asymilowali się z mieszkańcami. I tu taką mam jeszcze ciekawostkę, którą spotkałem, że też dlatego, że w tych właśnie osiedlach dżuma nie miała takiej siły jak w innych częściach miasta, że samych Żydów ta choroba, ta plaga aż tak mocno nie dotknęła jak wszystkich innych. Dlaczego? I właśnie. Wiemy, że ta choroba się rozprzestrzenia przez szczura, właściwie przez te pchły, które żyją na tych szczurach i później była przenoszona na ludzi. I właśnie dzięki temu, że Żydzi obchodzili tą paskę, że dbali o tą czystość, że wyrzucali te stare chleby, jakieś różne nasiona, była czystość. Dzięki temu te szczury nie miały się czym żywić, zwłaszcza jeśli chodzi o wiosnę. To jest taki trudny też czas u nas w Europie, kiedy tego jedzenia nie ma za dużo. Po prostu nie miało tam takich warunków, nie było właściwych, żeby ta choroba się rozwijała. To oczywiście spowodowało, jak już wspomniałem wcześniej, ogromne migracje, prześladowania. Żydzi uciekali z Europy i przesiedlali się do nas, do Europy, do Polski. To było za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Dzięki czemu Polska przeżyła wtedy wielki rozkwit. To były w sumie najlepsze lata Polski. Z tego czasu zostało, to też nie wiedziałem tego, takie coś jak Judensau. To się dowiedziałem o tym, że w bardzo wielu kościołach do dzisiejszego czasu w górnych częściach, na dachach, na ścianach pozostały takie obrazy, czy rzeźby, płaskorzeźby, na których są przedstawiani Żydzi w jakichś takich dziwnych pozycjach, pijących mleko świni, czy właśnie mordujących chrześcijan. I to jest taki trochę relikt jeszcze z średniowiecza, którego no, większość światłych chrześcijan teraz już się wstydzi. Wróćmy do nakazu oczyszczania domów. Dlaczego Żydzi musieli to zrobić w Egipcie? W momencie, kiedy wiedzieli, że już niedługo, w sumie za parę chwil, będą musieli już na zawsze opuścić ten kraj i nigdy już nie dane im będzie wrócić do tych samych domów. Dlaczego tak Pan Bóg im to kazał? Pan Bóg jest Bogiem porządku. On chce, żeby Jego dzieci również kierowały się harmonią i tym porządkiem. I te czyste domy, które Żydzi pozostawili chrześcijanom, Egipcjanom, były dobrym świadectwem, że mieszkańcy, którzy tam mieszkali, byli mimo tego, że ludźmi biednymi, prostymi, to jednak czystymi i uczciwymi. My też powinniśmy teraz korzystać z tej lekcji. Otaczają nas ludzie, którzy nas obserwują i to bardzo wnikliwie. Ludzie bardzo inteligentni, nasi sąsiedzi, nasi koledzy, koleżanki ze szkoły, z pracy. I co prawda nasze miejsce naszych dążeń, nasze mieszkanie, do którego byśmy chcieli się udać, nasza ojczyzna jest w niebie, ale powinniśmy starać się żyć teraz i tu, tak, abyśmy sobie na to zasłużyli i żebyśmy pozostawili po sobie dobrą pamięć, żeby ludzie zauważali też naszą służbę i nasze życie prowadzone w czystości. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale i w wersecie 12 mówi tak: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Poganie, którzy was obmawiają. Was obmawiają, poganie. Ale niestety to właśnie my bardzo często nas samych obmawiamy. Mówię o tym, ponieważ temat plotek nie jest mi obcy. Sam obmawiałem, sam też słuchałem plotek. Zauważyłem, że ostatnio ten temat, ten problem jest znowu aktywniejszy niż zawsze. Widzę, że on narasta i dlatego dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat, który nazwałem kwas obmowy. Kiedy często rozmawiam z innymi braćmi, kiedy sam się później mi po jakimś czasie łapałem na tym, że biorę udział też w plotkach, bardzo często sobie to tłumaczyłem, że to jest trudna sprawa, że ona wymaga porady, że ona też wymaga tego, żeby ci bracia, z którymi rozmawiam, żeby też się modlili, żebym ja się też modlił, czego później najczęściej tak nie robiłem, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie, a stało się to taką po prostu formą też spędzania czasu wolnego, komentowanie wykładów, komentowanie tego, co się dzieje na nabożeństwie, przedstawianie braci w niewłaściwym świetle, wyciągania rzeczy z życia osobistego, z życia prywatnego. To wszystko jest cielesność. Nasza społeczność jest na nią narażona, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi trudności. I staje się bardzo dobrym warunkiem, bardzo dobrym sprawia wtedy takie miejsce do tego, żeby to się rozwijało. I powinniśmy się od tego oczyścić. I kiedy stajemy się chrześcijanami, czy to dorastamy od małego w prawdzie, czy może nawracamy się już w życiu dojrzałym, to pozbywamy się takich dużych grzechów, kłamstwa, kradzieży, pozbywamy się nałogów, przemocy. Spędzamy bardzo dużo czasu na rozmowach z ludźmi, którzy stają się naszymi najbliższymi. Podczas konwencji, podczas kursów biblijnych, podczas spotkań po zebraniach, przy telefonie. Rozmawiamy o naszym życiu, o tym, co się wokół nas dzieje. Takie bardzo normalne, niewinne rzeczy. A tak przynajmniej myślimy. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Jak często nasze rozmowy są pełne pomówień, pogłosek, osądów, które są jednak wypowiadane z taką bardzo troskliwą, chrześcijańską miną. Na pewno, jak dobrze wiecie, Biblia bardzo dużo mówi na temat obmowy. I według Biblii nie jest to mały grzech. Między innymi w Księdze Przypowieści Salomona w 8 rozdziale, 13 wersecie czytamy: nienawidzę buty i pychy złych postępków oraz przewrotnej mowy. 3 Mojżeszowa 19:15. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. Także Tymoteusz w pierwszym swoim liście, kiedy wspomina o wdowach, które chodzą od domu do domu i, jak to określił, nic nie robią, lecz są także gadatliwe i pścibskie i mówią tego, co nie trzeba. Dzisiaj może nie masz takiego zwyczaju chodzenia od domu do domu, ale są inne. Dzisiaj mamy telefony. Dzisiaj wystarczy wystukać tych kilka numerów, żeby połączyć się z kim tylko chcemy i żeby strumień naszych słów, naszych żali, smutków popłynął przez przewód. Mężczyźni też nie mamy się z czego cieszyć. Czasy się zmieniają i prawda jest taka, że coraz bardziej się upodobniamy w plotkowaniu, w obmowach do kobiet. Plotka nie musi być kłamstwem. Bardzo często jest tak, że tak sobie to, czy my tłumaczymy, czy też słyszymy takie wytłumaczenia, że jeśli coś jest prawdą, to możemy o tym wszystkim mówić i komu chcemy i kiedy chcemy. A tak nie jest. Jeśli zamówieniem prawdy, jeśli intencje są niewłaściwe, to efekty są takie, że zrobimy komuś dużo większą krzywdę i szkodę, niż nawet gdybyśmy skłamali. Czasami jest jednak tak, że naprawdę czujemy się osłabieni, że czujemy się tacy zgorzkniali, pokrzywdzeni, opuszczeni i rzeczywiście musimy z kimś innym porozmawiać. Najlepiej to by było, gdybyśmy w takich sytuacjach się udali do Pana Boga, ale jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują drugiego człowieka. I to też jest norma, tacy jesteśmy. Zwłaszcza wtedy, kiedy nas sytuacja przerasta. Potrzebujemy wtedy pomocy duchowej. Nie roztrząsania sprawy z kimś, kto jest naszym najlepszym przyjacielem, z kimś, kto nas poklepie po plecach i powie, że no tak, rzeczywiście jesteśmy pokrzywdzeni, że rzeczywiście no, zostaliśmy skrzywdzeni, ale przede wszystkim z kimś, kto będzie obiektywny, z kimś, kto jest naprawdę rozwinięty w prawdzie, z kimś, kto będzie dążył do tego, żebyśmy się pojednali, z kimś, kto wykaże także nasze błędy, bo najczęściej one też są. No, co bardzo ważne, nie będzie powtarzał o naszej sprawie dalej. Jest to istotne dlatego, że bardzo często nie zastanawiamy się, co też taki wyrzut uczuć może wywołać, co takiego może się stać. Nie zastanawiamy się, że to wprowadza podziały, że w tym danym momencie zależy nam tylko na tym, żeby jak największą ilość braci czy osób przeciągnąć na swoją stronę, żeby stworzyć sobie taki obóz, który by nas otaczał. Nie zastanawiamy się nad tym, jaką krzywdę wyrządzamy drugiemu bratu. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Przypowieści 20:19. Bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że słuchanie plotek no nie jest taka zła rzecz, jak mówienie ich. I no w sumie nie świadczy o niczym niewłaściwym. Pan Bóg mówi na ten temat też w przypowieściach. To jest księga, która zawiera bardzo dużo mądrości na temat takiego naszego życia codziennego. Złośnik zważa na złośliwe wargi, fałszywy słucha zgubnego języka. Czyli to też świadczy o tym, który słucha. Świadczy o nastawieniu osoby, która słucha. Ona też, to w jej sercu też jest element złośliwości, Czego jeszcze? Dlaczego słuchamy w ogóle tych plotek? No na pewno to są, można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. No, to są interesujące czasami kwestie, które mogą się także nam czasami w przyszłości przydać. Kto wie, może kiedyś będziemy zmuszeni stanąć twarzą w twarz z bratem, który jest obmawiany i może akurat nam się przydadzą informacje z jego wcześniejszego życia. Słuchamy także dlatego, że nie chcemy być uznani za oschłych, za jakichś nudnych. Chcemy być dobrymi rozmówcami, chcemy być dobrymi przyjaciółmi. I to też jest bardzo wielka pułapka. Dlaczego nie powiedzieć? Przepraszam, nie chcę rozmawiać na ten temat. Przepraszam, ta sprawa mnie nie dotyczy. Przepraszam, porozmawiajmy na inny temat. Nie bójmy się. Nie wyjdziemy, nie staniemy się dziwakami i jakimiś słabołyszami. Nie będziemy przez to wykazywali niechęci do tego, który mówi, ale wręcz przeciwnie. Właśnie przez takie coś pokażemy, że go szanujemy, że nie pozwalamy na to, żeby on brnął dalej w tym grzechu. Pokażemy też, że mamy silny kręgosłup naszych zasad, że jesteśmy wyczuleni nawet na takie małe, drobne rzeczy. Sam kiedyś, jak do tego nie zapomnę do końca życia, jak byłem nawet nie tak dawno na kursie, no i żeby było śmieszniej, zabawniej, to tak trochę kosztem innego chłopaka no chciałem opowiedzieć jakąś taką ciekawostkę z jego życia. No i na szczęście usłyszałem właśnie takie słowo. Nawet to jest obmowa, to jest plotkarstwo, daj spokój, nie chcę o tym słuchać. A wiecie co, to było jak to było jak uderzenie, jak takie potężne uderzenie bokserskie w głowę. No przyznam, że tak mnie to oszołomiło i na dłuższą chwilę nie wiedziałem co powiedzieć. Zamurowało mnie. Później zrobiło mi się strasznie głupio. To tak trwało przez dłuższy czas. W ogóle później nie wiedziałem, jak zacząć rozmowę z tym chłopakiem, który mi to powiedział. Jedyne co mi pomogło, to to, że po jakimś czasie podszedłem do tego chłopaka, dzisiaj brata. Podziękowałem mu za to, że mi zwrócił uwagę. No i wiecie co, on to zrozumiał. Zrozumiał to, co się wtedy ze mną działo. I przyjął to i w sumie mnie też pocieszył. No tego potrzebowałem, bo to mnie też dużo kosztowało. No to nie było łatwe, ale powiem wam, że przyniosło mi bardzo dużo zbudowania. Chciałbym, żebyśmy jak najczęściej potrafili też mieć takie podobne nastawienie, żebyśmy potrafili w takich momentach skruszyć tą naszą pychę, naszą ambicję, nasz honor, żebyśmy potrafili przyjść i przyznać się, przeprosić. To naprawdę poczujemy się później po takim czymś lżej. Jak często nie potrafimy trzymać buzi zamkniętej na kłódkę. A przecież kontrola nad tym, co mówimy, jest bardzo miarodajną, jest takim bardzo miarodajnym wskaźnikiem, który jest bardzo zauważalny przez każdy inny i świadczy o naszym rozwoju duchowym. Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale i w 26 wersecie mówi tak: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Cena jest bardzo wysoka, a my tak często się usprawiedliwiamy, tak łatwo się usprawiedliwiamy. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być uznanym za bezużytecznego. Pomyślmy o tych godzinach, dniach, miesiącach, jakich spędzamy na pomaganiu innym braciom, na odwiedzaniu, na czytaniu pisma, nad chociażby nawet nad ofiarowywaniem pieniędzy. To też są, to wszystko są przejawy pobożności. I to wszystko byłoby uznane za nic, za bezużyteczne, jeśli byśmy nie zadbali o tą małą, drobną rzecz, o takie małe właśnie głupoty, jakimi są plotki. A są one, plotki, obmowy, jednymi z najbardziej chyba ulubionych narzędzi kogo? Naszego przeciwnika, szatana. On bardzo chętnie z nich skorzysta, bo dobrze wie, że kiedy będziemy podzieleni, kiedy będziemy nastawieni przeciwko sobie, wtedy kiedy będziemy zużywali bardzo dużo sił na rozwiązywanie naszych jakichś konfliktów między sobą, na tłumaczenie sobie jakichś nieporozumień, na prostowanie tych plotek, to wtedy tych sił nie będziemy mieli na to, żeby walczyć z nim, żebyśmy nie będziemy mieli sił na to, żeby walczyć też z nami, z naszymi pokusami, które też wysyła na nasz świat, a jest ich bardzo dużo. I tak jest to trudne, a pozbawieni pomocy też innych braci, nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. Starajmy się walczyć z tą tendencją do mówienia i słuchania plotek. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy nad tym, co chcemy powiedzieć. Pamiętajmy też, że tak jak to ktoś ciekawie zauważył, każda plotka uderza w trzy osoby. Nie w tą, którą opowiadamy tylko, ale także w nas samych, którzy to mówimy, i także osoba, która słucha tych plotek. Ona też jest narażona, a ją też wpędzamy w niebezpieczeństwo grzechu. Poza tym trzeba się liczyć z konsekwencjami, które są bardzo bliskie. Nie mówię tutaj o karze, o konsekwencji, kiedy będziemy odpowiadali przed Panem Bogiem, ale teraz tutaj na ziemi. Też Salomon zapisał takie słowa: wiatr północy sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje gniew na twarzy. Najczęściej tak jest, że ta plotka, obmowa robi duży łuk i trafia do kogo? Do tej osoby, którą obmawiamy. Do osoby, do której nie powinna trafić. A jakie są jej, jak później ta osoba reaguje na to? Na pewno nie jest szczęśliwa. Tego możemy się zresztą domyślić. Na pewno to nie jest radość. I tak działa właśnie ten mechanizm. Tak działa mechanizm obmowy. I teraz pytanie, czy my chcemy być trybikiem w tej machinie, w tym mechanizmie? Myślę, że niekoniecznie. Dlatego też oczyśmy się z tego kwasu, oczyśmy nasze serca, nasze domy, nasz zbór, naszą społeczność od kwasu obmowy. Ugryźmy się czasami trochę wcześniej w język. Nie słuchajmy plotek. Obchodźmy pamiątkę, tak jak to zaleca apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian i w 5 rozdziale i w 8 wersecie. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Na zakończenie chciałbym jeszcze przeczytać słowa, które wypowiedział sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale i 9 wersecie. Albowiem powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Tego życzę wam, drodzy bracia i siostry, żebyśmy spotkali się w przyszłości i pili ten nowy kielich z naszym Panem w czystości, uwolnieni od problemu obmowy, z szczerym sercem i z taką prawdziwą radością, jaka nas czeka i jaką mamy obiecaną. Amen.